Kłaniam się. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś audycję nagrałam wcześniej, a mowa będzie o najważniejszej i często jednocześnie najtrudniejszej relacji w życiu kobiet. Relacji między nią, kobietą właśnie, a matką. Silna więź, potrzeba bliskości z matką, matką kochającą, akceptującą. Jednocześnie często trudno bardzo o tę akceptację i o tę bliskość. Dziś moim i Państwa gościem będzie Zuzanna Celmer, psycholog, psychoterapeutka, a gramy z absolutnie fantastycznej płyty Adele 21. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turn. W innych rozmowach mówimy dziś z Zuzanną Celmer o relacjach matek i córek. Dlaczego tak często są tak bardzo trudne?
No właśnie, powinny być najbliższe matka i córka i rzeczywiście jest to opisywane od bardzo dawna. Bardzo się tym dużo zajmowała psychoanaliza i w gruncie rzeczy ten problem ciągle pojawia się w terapii. To jest jakby nawracająca sprawa. I zdarza się tak, że ma się dobre relacje z matką, no bo głównie mówią o tym córki, które już są dorosłymi kobietami i przychodzą w związku ze swoimi problemami życiowymi, często z partnerem albo z dziećmi, oczywiście sprawa mamy wraca, ale też przychodzą kobiety, które głównym ich problemem jest właśnie ciągle nierozwiązana sprawa z matką. Jakieś właśnie zaszłości, problemów, które również się aktualizują, ale również matek też jest sporo kobiet, które mają w tej chwili powiedzmy 50 czy 60 lat, córki są już dorosłe, a one w dalszym ciągu boleją nad tym, że te stosunki nie są tak dobre, jak one by chciały. Możemy powiedzieć tak, że przede wszystkim z matką mamy identyfikację płciową. To jest takie ważne, ponieważ mamy tu do czynienia z dwiema istotnie szalenie bliskimi sobie kobietami, z których jedna w jakimś bardzo dosłownym sensie daje życie drugiej i jest z nią zespolona przez 9 miesięcy poprzez noszenie płodu pod sercem, a następnie takim właściwie bezwerbalnym porozumieniem przez pierwsze miesiące, ponieważ rozumie, odczuwa, współodczuwa, ma głęboką empatię, miłość. Oczywiście są depresje poporodowe, są różne sytuacje odrzucenia, no ale to są już jakby troszeczkę inne rzeczy, ale generalnie tak to wygląda. Zresztą od razu sobie powiedzmy, że sama płodność, samo wydawanie dzieci na świat jest też niesłychanie mocno jakby zakotwiczone w naszej kulturze. To jest trochę tak, że mówimy, że ziemia jest Gają, tak, czyli która daje życie, i że w różnych kulturach, kiedy odkrywamy pamiątki przeszłości poprzez archeologię, widzimy właśnie figurki kobiet o rozłożystych biodrach, dużych piersiach, czyli te żywicielki, czyli te, które dają życie. No, czyli jeżeli ktoś daje życie, to jest kimś bardzo kochanym. I oczywiście mamy są bardzo kochane w pierwszych latach życia przez córki. I tak jest, no same jesteśmy kobietami, pamiętamy jak to było. Chciało się być taką jak mama, tak? Wkładało się jej pantofle, zakładało się jej sukienki, później troszeczkę się malowało jej kosmetykami je podbierając. I właściwie mama była jakby takim źródłem natchnienia, takim wzorem kobiecości.
No jak to psychologia mówi, pierwszy obiekt znaczący, najważniejszy.
Pierwszy obiekt znaczący, osoba najważniejsza, bardzo istotna, chociaż tutaj jeszcze wchodzi tata, ale teraz nie będziemy o tym mówiły.
Mówimy o mamie.
Mówimy o mamie i rzeczywiście chcemy ją naśladować, chcemy być takie jak one i co więcej uważamy, jak ona i co więcej uważamy, że jest najpiękniejsza, najmądrzejsza, no bo to ta omnipotencja rodziców, mamy i taty jest w tym wieku ogromna.
Do pewnego momentu tak uważamy. Potem to nasze widzenie naszej matki nieco ulega zmianie. I właśnie od kogo i od czego zależy to, że zaczynamy ją widzieć inaczej, często bardziej krytycznie?
No, zaczyna się później taki proces indywidualizacji, czyli też takiej separacji, ponieważ właśnie w odniesieniu do mamy zaczynamy odczuwać swoją własną odrębność i musimy jakoś tę odrębność zaznaczyć, ponieważ ona jest takim wzorcem w serw, tak? Czyli tą miarą wszystkiego i teraz muszę określić siebie, to określam się w opozycji właśnie do mamy. Szczególnie, że wchodzą inne wzorce, wchodzą jakieś ciotki, wchodzą koleżanki, często starsze również, no już teraz wchodzą też te wzorce popkultury, tak, kultury masowej, internetowej i tak dalej. Ale tak było zawsze, nawet jeżeli odejmiemy tę współczesność. Czyli muszę siebie samą określić i wtedy od tej mamy się trochę separuję i zaczynam mieć swoje własne zdanie, zaczynam mieć swój własny ogląd sytuacji. Już tak bardzo się z nią nie zgadzam. W różnych rzeczach się zgadzam oczywiście i w dalszym ciągu ona jest dla mnie ogromnie ważna, ale chciałabym też, żeby ona we mnie zobaczyła jednak osobę odrębną, inną od siebie. I tu się właściwie zaczyna ten konflikt, bardzo istotny. Mówimy tu oczywiście, od razu zróbmy takie założenie, że nie mówimy o sytuacjach, w których to dziecko jest źle naprawdę bardzo traktowane, w których ta matka jest po prostu głupią osobą, w których ta matka jest osobą, no w pewnym sensie psychopatyczną.
Okrutną bywa.
Tak, i to jakby odkładamy, to jest na inną rozmowę. Mówimy o normalnej matce, która chciałaby być dobrą matką, tak, której zależy, która się troszczy, która kocha, która stara się, która po prostu często jest bezradna, która nie jest przygotowana na to, że w tej wielbiącej ją córeczce, wpatrzonej w nią i posłusznej i takiej zgodnej, nagle dostrzeże kogoś w rodzaju trochę rywalki też, ponieważ ta córka staje się też w pewnym sensie rywalką bardzo często, na przykład do uczuć tatusia, tak? Oczywiście nie mówimy tego w sensie kazirodczym, ale jest tak, że podobnie jak ona jest tym pierwszym obiektem znaczącym dla matki, znaczy dla córki, ta mama, to również ojciec jest jakby pierwszym mężczyzną jej życia, również znaczącym obiektem, jeżeli chodzi o płeć męską. I gdzieś jest coś takiego, że ta mała dziewczynka, ta mała kokietka czasem się tak mówi, prawda, że to jest córeczka tatusia, że ona tak gdzieś się próbuje z tą mamą, to nie jest może na serio, ale w bardzo wielu relacjach pacjentek, szczególnie pacjentek, bo właściwie w takich rozmowach towarzyskich się o tym nie mówi, to gdzieś to takie poczucie, że z tą mamą się trochę wygrywa, tak, że jednak ten tatuś przedkłada, no oczywiście przedkłada w takim sensie czułości uczuciowej, a nie oczywiście jakimś kazirodczym, tę córeczkę nad tę mamusię, tak, że jakby jej więcej forów daje, że córeczka może załatwić różne rzeczy z tatą, których mama nie może załatwić. To jest niesłychanie istotne.
Często jest tak, że jeśli ta więź między rodzicami słabnie, to często właśnie tata kieruje swoje uczucia w stronę córki. Z nią chodzi do biblioteki, do kina, na spacery wieczorem z psem. Ona wypełnia to puste miejsce, można powiedzieć, po odsunięciu się nieco współmałżonków.
No tak, no tak jak powiedziała jedna z kobiet z mojej grupy kobiet, którą prowadziłam, powiedziała, ja sobie uświadomiłam, że właściwie towarzyszką życia mojego męża jest nasza 16-letnia córka. To z nią on wychodzi, to z nią on rozmawia, to jej się właściwie zwierzę, a ja właściwie jestem od gotowania, podawania, dbania o dom. No i oczywiście zrobiłyśmy z tym coś tak, że to się zmieniło. No ale w wielu rodzinach to się nie zmienia. Wróćmy jednak do tej sytuacji, w której właściwie to właśnie, co przed chwilą powiedziałaś, zaczyna być pewnym zarzewiem konfliktu. To znaczy to, że nie ma relacji właściwej pomiędzy mamą a ojcem, tak? Czyli, że kobieta i mężczyzna w tym układzie rodzinnym zatracają swoje role w rodzinności właśnie, że nie jest to wyodrębnione, że przestaje ich łączyć i seks, że on jest bardzo rzadki, sporadyczny, albo go w ogóle nie ma, że przestają ich łączyć wspólne zainteresowania, że razem nie wychodzą, że razem nie tańczą, że razem nie rozmawiają, że nie spierają się, ale tak fajnie, konstruktywnie, że przestają lubić ze sobą przebywać. Krótko mówiąc, że są obok siebie. I wtedy matka zaczyna być nieszczęśliwa. No, przychodzą również pewne zmiany hormonalne. Tak? To już nie jest ta młoda bardzo kobieta. To ciągle może być młoda, atrakcyjna, fajna kobieta. Ale nie jest już tak młoda. Tak? To ona nie jest już tak biologicznie młoda. I teraz zaczyna czuć się trochę taka i zaniedbana, i niepewna siebie, ponieważ nie ma wsparcia tego mężczyzny. Czuje, że coś jej się tutaj pęka. Może nie wali w tym związku, tak? Ale coś jej pęka.
I jeszcze patrzy na swoją piękną, dojrzewającą córkę. Coraz piękniejszą.
No, w każdym razie widzi tę młodą dziewczynę i chciałaby znaleźć w niej oparcie, którego nie ma w tym swoim mężu, tak? Czyli chciałaby ją uczynić jakby swoją powiernicą, swoją przyjaciółką. I to jest w ogóle bardzo częsty błąd. Ja słyszę dorosłe kobiety, które mówią, ach, córka jest moją najlepszą przyjaciółką, albo na przykład młode kobiety mówią, mama jest moją najlepszą przyjaciółką. To nie o to chodzi, żeby one nie były zaprzyjaźnione, tylko żeby jednak miały do siebie zaufanie, niemniej żeby ta mama miała tam ten swój kawałek, no, tej osoby, która jest bardziej dojrzała, która jest doświadczona życiowo, na której też się mogę trochę bardziej oprzeć. Ale jeszcze jesteśmy wcześniej trochę, tak? Czyli w gruncie rzeczy w tych wszystkich badaniach, bo jest sporo badań robionych na temat relacji między matkami a córkami, jest powiedziane coś takiego, że rzecz nie polega na tym, czy matka jest dobra, czy zła. Że rzecz nie polega na tym, czy córka jest wdzięczna, czy mało wdzięczna, czy buntująca się, czy uległa, tylko że konflikt wynika z tego, że matka jest kobietą, a córka jest dziewczyną. Czyli że są to dwie osobowości kobiece, które w pewnym momencie jedna idzie jakby bardziej do przodu i chce się bardziej zaznaczyć i w związku z tym może się zaznaczyć i taka jest kolej rzeczy, trochę kosztem tej starszej. I że w związku z tym nie musi być jakiś ogromny konflikt, chociaż psychoanaliza mówi o macosze, w cudzysłowie to mówimy, tak? Czyli jak ja mówię, że to jest ta matka, która urodziła, dała czułość, dała serdeczność i to wszystko, co później nam procentuje w życiu, ale potem jest ten macoszy wpływ, tak? Czyli tej starszej, tej samej, ale tej starszej, macoszy w cudzysłowie, czyli z tych bajek, tak? Bo te bajki jednak one przekazują bardzo istotną treść naszych doświadczeń życiowych. Jeżeli słyszymy, że właśnie mama umarła, tak? W tych wszystkich bajkach, bajkach tam o, nie pamiętam, Królewnie Śnieżce czy
Kopciuszku i nastała macocha.
No właśnie, czyli ta mama umiera i tata sobie bierze drugą żonę i ta żona jest macochą dla tej dziewczynki, to psychoanaliza mówi, mamy do czynienia z tą samą osobą. Tyle tylko, że ona już jest jakby posunięta w latach, ona jest inną osobą, ponieważ ma do czynienia z dorastającą, młodą dziewczyną. W związku z tym tu się zaczynają różne tarcia i jeżeli nawet nie dochodzi do takiego otwartego bardzo konfliktu, to musi nastąpić pewne tąpnięcie, jakaś rysa, jakieś zachwianie. Nie może to być takie już harmonijne, jak było poprzednio.
Zuzanna Celmer w Nocnych Rozmowach. Mówimy dziś o relacjach matki i córki. Za chwilę wracamy. When will I see you again? You left with no goodbye, not a single word was said. No fire. I had no idea of the state we were in. I know I have a fickle heart and a bitterness and a wandering eye and a heaviness in my head. But don't you remember? Zuzanną Celmer rozmawiamy o relacjach matek z córkami. Rozmowę nagrałam wcześniej. Kiedy dziewczynka dojrzewa, dorośleje, często odsuwa się od matki, potrzebuje swojej własnej przestrzeni i dobrze, jeśli matka wie, że to naturalne.
Jeżeli matka wie o tym i to rozumie, to jest coś takiego, że oczywiście trudno wymagać od dorosłej kobiety, mówimy o tej mamie, żeby ona była taka wszechwiedząca, bo trochę też jest tak, że my oczekujemy, że ta matka ma być po prostu już tak mądra, nieomal jak sam Freud, prawda, już taką mieć wiedzę i taką umiejętność życiowego postępowania, no trochę za dużo od niej wymagamy, bo ona jest też człowiekiem po prostu, który też ma swoje problemy, swoje trudności, swoje niepokoje, swoje wątpliwości.
Które często przelewa na swoje dziecko, czyli na córkę.
Tak, ale nawet niezależnie, że przelewa, po prostu one są pewnym też takim tłem, tak? Są też jakby jej wewnętrznym chaosem, który w jakiś sposób no, musi przyjąć na siebie jeszcze ten chaos, który się dokonuje w tej młodej kobiecie, tak? Która się zaczyna, w tej młodej dziewczynie, która się przekształca w kobietę, więc to wcale nie jest takie trudne, to jest takie łatwe, żeby to pogodzić. Natomiast rzecz polega na tym, żeby ona jedną rzecz wiedziała i na jedno była przygotowana.
Matka,
że bez względu na to, cokolwiek ta córka wykonuje, ona się może tatuować, tak, nosić jakieś głupie rzeczy, malować sobie włosy na głupi kolor jakiś tam różny, robić siebie cudaka, umawiać się w nieodpowiednim towarzystwie, uciekać, wagarować, zacząć palić, brać na... No różne rzeczy może robić. No nie wszystko to robi, dzięki Panu Bogu, no ale różne rzeczy może robić, no. A w każdym razie sprzeciwiać się tej matce, pokazywać, że ona ma zupełnie inne zdanie, że ta mama jest głupia, że różnych rzeczy nie rozumie. Najważniejsze jest to, żeby ona zachowała w sobie głębokie poczucie, że przy tych wszystkich wariactwach i dziwactwach tego okresu nastoletniego córka cały czas potrzebuje jej miłości. Cały czas potrzebuje gwarancji, że ta matka bez względu na wszystko może być niezadowolona, może być jej przykro, może być wściekła, może mieć w sobie dużo gniewu z tego powodu, może mówić o tym, ale za każdym razem mówi: ja cię kocham, ja z tobą jestem, zawsze możesz do mnie przyjść. To jest w ogóle podstawa. Jeżeli ona tego nie ma w sobie, tej mądrości, no to wtedy rzeczywiście zaczynają się schody. No tu faktycznie zaczyna się ponura historia.
Zuzanno, dotknęłaś chyba najbardziej drażliwego i wrażliwego problemu w relacji matka-córka, czyli akceptacji i miłości takiej bezwarunkowej, jakiej córki oczekują od matek i często tej miłości i akceptacji nie dostają. Ja słyszę w różnych sytuacjach od kobiet, które mają 30, 40, ale i 60 lat, że ciągle tęsknią, nawet jeśli ta matka już nie żyje, za akceptacją ze strony matki, za dobrym słowem, pochwaleniem, byciem dumnym, za szacunkiem ze strony matki, czego często nie dostały. Dostały krytykę, dostały wieczne niezadowolenie i takie wrażenie, że ta córka ciągle coś robi nie tak. I potem, jak ty wiesz najlepiej, takie kobiety, bez względu na to, ile mają lat, spędzają życie na kozetkach czy w gabinetach terapeutycznych, żeby wyzwolić się z tego niekochania, niedokochania, niedowartościowania przez matki.
Tutaj ja muszę powiedzieć w tym miejscu coś, o czym się właściwie chyba nie mówi. Jest coś takiego, że my przychodzimy na świat i rodzimy się kobiecie, która ma już jednak ileś lat, no bo na ogół ma 20 parę lat, tak? 30. Dzisiaj to się bardzo przesunęło. I właściwie mamy takie poczucie, że ona jest już gotowa na bycie matką, no bo tak oczekujemy, bo jesteśmy dziećmi, tak? Że ona nam ma dać to, co powinna nam dać, że powinna być mądra, jakoś sensownie nas prowadzić. I tak naprawdę jej głównym zadaniem, jej główną rolą, tak wtedy myślimy, kiedy jesteśmy dziewczynkami, jest bycie tą mamą naszą, no bo czym ona się więcej ma zajmować? No jest to może jeszcze troszeczkę tatusiem, tak? Już jesteśmy trochę zazdrosne, jak się zajmuje rodzeństwem. Tymczasem nie bierzemy pod uwagę i często już jako dorosłe, nawet jako stare już kobiety, nie bierzemy wcale pod uwagę tego, chyba że już same jesteśmy matkami, czyli to złapiemy, że my przychodzimy w pewnym momencie jej życia na świat i że ona miała przed tym już jakąś historię, swoją własną historię i że ta historia mogła być bolesna, trudna, że ta historia może kłaść się takim ciężarem na niej, o której ona nam nie mówi, bo na ogół, o ile mama może powiedzieć nam o swoich trudnościach w pożyciu z ojcem, o niezadowoleniu z tej relacji z mężczyzną, to kobiety mówią swoim córkom, nie wiem czy dobrze, czy źle. czasami może niepotrzebnie, o tyle o swoich własnych przeżyciach, o tym, co one same przeżyły i ze swoimi rodzicami, i z dziadkami, o tej swojej linii, ale również o swoich własnych doświadczeniach, kiedy były dziewczynkami, że często były seksualnie jakoś tam nagabywane, że często były niesprawiedliwie traktowane, że wstydziły się czegoś ogromnie, że ta ich rodzina wydawała im się nie taka, jak powinna być, że wyszły z czegoś, co dla nich było strasznie trudne i co bardzo często małżeństwo, no bo wtedy to było małżeństwo jednak ciągle, małżeństwo w jakiś sposób pokryło, w jakiś sposób ogarnęło, to też był często powód, dla którego one wyszły za mąż i że to na nich ciąży. Jeżeli popatrzymy na jeszcze wcześniejsze pokolenie, to pokolenie wojenne, to tam też było strasznie dużo traumy w tych rodzinach i my tego wszystkiego nie wiemy. I muszę powiedzieć, że to jest też, na przykład mówię o tym, bo ja sobie to odrobię, tę terapię od lat, tak, i przychodzi do mnie mnóstwo kobiet, przecież również mężczyzn, a właśnie kobiet i pracuję nad tymi relacjami między nimi a mamami. Natomiast ja sama uświadomiłam to sobie w relacji do swojej, zresztą też dawno nieżyjącej mamy, ponieważ zupełnie niedawno, 2 lata temu, dowiedziałam się, no, niesłychanie istotnych rzeczy związanych z jej życiem, o których nie miałam zielonego pojęcia, w związku z tym też ze swoim życiem. I ja zrozumiałam wtedy różne rzeczy, które były dla mnie kompletnie niezrozumiałe i to, jak to się na niej odbiło i w związku z tym, jakie to miało reperkusje dla mnie i dlaczego ona na przykład różne rzeczy robiła tak, a nie inaczej. Nie chcę, żeby ktokolwiek pomyślał, że była dla mnie niedobra, coś, ale były tam rzeczy naprawdę, które były trudne do zrozumienia dla wewnętrznego dziecka, bo jako dorosła to ja to nawet nie wiedząc mogłam jakby przejść i zrozumieć, szczególnie jako osoba robiąca terapię. Dorosły w nas rozumie, bo to nie był taki dom, bo to ona miała doświadczenia. Natomiast nasze wewnętrzne dziecko mówi: mam to w nosie. Ja potrzebuję dostać miłości bezwarunkowej, ja potrzebuję właśnie tej dumy, tego i tak dalej. To mówi nasze wewnętrzne dziecko. I teraz, kiedy my się dowiadujemy, jak naprawdę wyglądał ten kawałek przeszłości tej naszej matki, o której nie mamy pojęcia, to nasze wewnętrzne dziecko również zaczyna rozumieć, jak ta osoba się czuła, co ona przeszła, jakim to się na niej położyło brzemieniem i ciężarem i dlaczego to się tak odbiło na nas. To jest w ogóle coś, o czym się właściwie nigdy o tym nie czytałam i nie słyszałam. To jest jakby mój własny, takie moje własne spostrzeżenie na moim własnym przykładzie. I myślę sobie, że trzeba to brać pod uwagę bardzo mocno.
Jednocześnie nie każda matka przeżywa jakieś traumy w dzieciństwie i w swojej relacji z matką, czyli z babcią dziewczynki, a mimo to te relacje bywają trudne. I teraz jak z tego wybrnąć? Bo w moim odczuciu za relacje z dzieckiem zawsze odpowiedzialny jest rodzic. Czyli te matki, o których opowiadałaś, które przychodzą w wieku 60-50 lat, no, zawiedzione relacją z dzieckiem, widać tak od dziecka poprowadziły te relacje, że te córki nie zatrzymały tych córek przy sobie. Jak starać się przynajmniej nawiązać ten mocny, ten dobry, ten ścisły kontakt z córką. Zresztą mówi się w takim powszechnym odczuciu, że córeczki to są tatusia, a chłopcy to są mamusi, że kobiety bardziej kochają chłopców niż córki.
Trudno mi powiedzieć, bo mam syna, ale mam 2 przyszywane córki, które mnie kochają, ja je też.
Może jeśli chodzi o przyszywane, to łatwiej.
Może łatwiej, szczególnie miałam już gotowe i wspaniałe, jak mnie sama wychowała. Powiedziałabym tak, że przede wszystkim trzeba traktować to dziecko jako istotę odrębną, tak? Że ona nie jest przedłużeniem mnie, tak? To nie jest tak, że to jest jedno ciało. No nie. Myśmy były jednym ciałem, ale przestałyśmy być jednym ciałem i to jest odrębny człowiek ze swoją własną osobowością, potrzebami, wyobrażeniami i tak dalej. Natomiast ja jestem jakby ta ziemia, tak, dla Achillesa, tak, że zawsze może uzyskać wsparcie i siłę, przychodząc do mnie, bo ja nie będę napominać, mówimy już o dorosłych osobach, prawda, ale też jak są młodsze, tak, że ja daję przestrzeń do tego, żeby dziecko mogło powiedzieć swoje zdanie, żeby mogło wyrazić swoje wątpliwości, że nie mówię, powinnaś tak myśleć, powinnaś tak czuć, a to myślisz i czujesz, że to jest głupie, tak? Że jakby nie staram się narzucić swojego własnego punktu widzenia temu dziecku. Nigdy. że staram się, żeby właśnie ono stało się niezależne, żeby ono wyzwoliło swoją oryginalność, nawet jeżeli ona mi się nie podoba, ponieważ ona mnie szalenie wzbogaca, żebym pozwoliła w takich sensownych wymiarach nawet pozwolić się sparzyć, żeby miało swoje doświadczenia, to jest ważne.
Jednocześnie jako matka pokazuje nieustające wsparcie i to, że stoję za tobą córką murem.
No tak, cokolwiek by się nie stało, ja tu jestem i w każdej chwili jestem gotowa ci pomóc.
Jakie to ważne, jakie potrzebne. Dziś w nagranych wcześniej nocnych rozmowach mówimy o relacjach matek z córkami. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone, you make me feel like I am whole again. Śpiewała Adele, a my wracamy do ważnego tematu. Matki, córki i Zuzanna Celmer, psycholog, psychoterapeutka.
Może taki dobry jest przykład dorosłej osoby, ponieważ to, o co pytają kobiety dorosłe, które przychodzą, to mówią, no dobrze, ale to się już nie wróci, tak? Czyli to jest już taka sytuacja, w której matka moja ma już 80 lat na przykład, ona już ma 60, tak, ta matka ma po 80, całkiem jest jeszcze sprawna, wszystko dobrze. I bez końca mnie krytykuje bez końca, ale to jeszcze nie jest takie najgorsze. Najgorsze jest to, że mam 40-letnią córkę, z którą mam fatalne stosunki, ponieważ ja pracowałam, byłam zajęta, ona wychowywała moje dziecko, cały czas podważała moją wartość, cały czas właściwie ja wszystko źle robiłam. W związku z tym jakby napełniła tą negatywną opinią o mnie, tą moją córkę. I moja córka po prostu krytykuje mnie. Sama ma w gruncie rzeczy też nieudane życie, o które mnie obwinia, bo uważa, że to ja tolerowałam, że na przykład ojciec pił, albo że tam inny mężczyzna, z którym się związałam, nie był taki jak trzeba. Czyli, że to jest wszystko moja wina. Gdybym ja była inna, to wtedy ona też by miała inne życie i teraz ona popełnia te błędy, to jest przeze mnie. I teraz ja jestem samotna, mam teraz 60 lat, jestem samotna. Ona, matka oczywiście jak najgorzej o mnie, a równocześnie domaga się, żebym ja, bo powinno, że ja się mam opiekować i robić różne rzeczy, prawda? No bo jest niby sprawna, no ale w różnych rzeczach nie domaga i potrzebuje tej pomocy. Moja córka potrafi w ogóle nie mieć ze mną kontaktu, a jak już mamy ten kontakt, to właściwie każda sytuacja jest dobra, żeby mi pokazać, że ja coś źle zrobiłam i że ja właśnie odcisnęłam się fatalnie na jej życiu i właściwie co ja mam zrobić, tak?
Czyli taka historia i taki obrazek trzech samotnych, skonfliktowanych kobiet, które powinny być najbliższe sobie. Babcia, córka i wnuczka.
Tak, dokładnie. Miałam dokładnie wczoraj rozmowę z taką panią. Nie myślałam,
że masz...
Właśnie 60, nawet się nie spodziewałam się. Ale potem powiedziała, że masz 60, ma 42-letnią córkę, no to musi mieć tam 62, 64, ale zupełnie nie wygląda, bardzo atrakcyjna kobieta. I dokładnie jak ona to opowiedziała, to tak z niej wypłynęło, to była przypadkowa rozmowa, żadna moja pacjentka, przypadkowa rozmowa. Jak zapytałam, czemu ona nie odetnie się od tego, tak? No bo w końcu jest już dorosła i tyle czasu.
Czyli od tej matki? Czemu się nie odetnie?
No tak, no, że po co ona znosi te właśnie mamy? Ona wie, co ta matka jej powie, to już właściwie ona z góry wie, co ta matka
powie. A razem mieszkają?
No nie mieszkają razem, ale w miarę blisko. No. Na szczęście nie mieszkają razem, ale w miarę blisko. Więc ona już dokładnie wie, co ta matka jej powie, nawet jak zadzwoni i dobrze wie, co ta córka jej powie. No to oczywiście pojawia się mnóstwo usprawiedliwień, no że ta mama to już jest starszą panią, to ona nie może bez względu na wszystko, chociaż ją to rani. No a córka, jak to można z córką? A co jest naprawdę? Co jest naprawdę? Naprawdę na dnie tego wszystkiego leży ogromny strach tych kobiet, które boją się jasno postawić sprawę. Bo gdyby ona jasno postawiła, ona strach przed tym, że ona zostanie kompletnie sama. No bo ona już żadnego mężczyzny oczywiście nie znajdzie jej zdaniem, tak? Ona ma 60, już żadnego mężczyzny nie znajdzie, już w ogóle zapomnij, tak? Tak jakby to było niemożliwe, co oczywiście...
Jest nieprawdą.
Poza tym, poza mężczyzną jest jeszcze całe grono wspierających znajomych, zaprzyjaźnionych kobiet, zaprzyjaźnionych mężczyzn. No przecież przez życie zbieramy sobie różne osoby, tworzymy sobie zastępczą rodzinę. Tak jak ja mówię moim pacjentkom, że czasem ta mama no nie jest taka jak trzeba. Oczywiście jest przesadnie krytyczna, za dużo wymagająca, roszczeniowa, gloryfikująca inne dzieci naszym kosztem. No są takie matki.
Niesprawiedliwa i niedobra.
Dokładnie, niesprawiedliwa, niedobra, w środku głupia, tak głupia od środka. No są takie, tak, którzy się zostaje matką, co się nie mądrzeje niestety. Niczego się nie ucząca, bo ja uważam, się dojrzewa ze swoim macierzyństwem. Tak razem z dzieckiem nasze macierzyństwo dojrzewa, tak? Na przykład pojmowałam swoje macierzyństwo, tak? Natomiast tak się nieczęsto dzieje, tak? I jakby poza tym, że kocha się to dziecko, tak, to jeszcze trzeba je lubić, tak? Na przykład... Lubię swojego syna ogromnie, tak? Lubię z nim być.
No. Zuzanno, przypominam ci, że rozmawiamy o relacji z córką. Z synami to jest inna para kaloszy.
No dobrze, ale lubię też z tymi swoimi córkami być. W ogóle lubię być z kobietami, bo uważam, że kobiety są fantastyczne.
No dobrze, to co ta 60-paroletnia pani powinna zrobić w tej sytuacji, kiedy z matką ma fatalną relację i z córką ma fatalną relację?
Przede wszystkim, gdyby ona była moją pacjentką, to ja bym się przyjrzała, jak ona układa swoje stosunki z ludźmi, na ile ona ma wokół siebie bliskie osoby. Tam coś mówiła jeszcze o tym, że właśnie tam w czasie świąt, że taka była samotna i tak dalej, tak? Że patrzyła na te rodziny, że jej było ciężko. No pewnie, że jest ciężko, no ale masz jakichś ludzi zaprzyjaźnionych, no więc nie bardzo wiem, czemu ona nie ma, tak? Czyli po pierwsze, jakich masz ludzi? Po drugie, ja na przykład swoim pacjentkom to zawsze mówię o tym, że jeżeli ta matka właśnie jest tak, jak przed chwilą powiedziałyśmy, to my sobie wybieramy zastępcze mamy. I to jest fantastyczne. Ja na przykład miałam dwie cudowne zastępcze mamy. I rzeczywiście kobiety, które były ode mnie starsze, mądre, nie wiem czy kochające mnie, ale mające do mnie ogromnie dużo serca, które właściwie były dla mnie takimi prawdziwie kobiecymi osobami, tak? Takimi właśnie, które widziały we mnie ciekawą, mądrą, fajną osobę.
No to świetnie, ale nie każdy ma tyle szczęścia, żeby znaleźć mądrą, fajną i ciepłą zastępczą mamę. mamy.
Jest mnóstwo kobiet, które chętnie staną się dla ciebie zastępczymi matkami. To może być twoja przyjaciółka sensowna. Wcale nie musi to być starsza kobieta. To może być jakaś ciotka, to może być nauczycielka, to może być pani nawet w zieleniaku, która ma naprawdę rozum w głowie, u której kupujesz marchewkę, z którą rozmawiasz i która ci mówi różne fajne i mądre rzeczy.
Okej. A co byś poradziła tej 64 czy paroletniej kobiecie?
Za chwilę do tego wrócimy. Czyli chcę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze sobie pomyśleć, że czasami nie tylko ta matka, co urodziła, że to może być inna osoba, która daje ci właśnie bardzo dużo wsparcia, potwierdzenia i potwierdza twoje poczucie własnej wartości. Natomiast tutaj ja bym powiedziała, i zresztą to jej powiedziałam, że jest w niej straszny strach, że jeżeli ona jasno postawi sprawę i wobec matki, i wobec córki, to że ona zostanie kompletnie sama. Ponieważ z tymi dwiema kobietami, tak, te pokolenia łączy negatywna przestrzeń, ale łączy
jest
właśnie.
Jest to jakaś relacja.
O to chodzi, a ona się boi, że jak to odetnie, to nie będzie. Ja uważam, że ona już dawno powinna powiedzieć swojej mamie: mamo, jesteś dla mnie bliską osobą, jesteś moją matką, ale ja jestem już dorosła i ja absolutnie nie życzę sobie i stawiam granice, żebyś mnie krytykowała. Jeżeli masz do mnie jakieś uwagi, jeżeli coś ci się nie podoba, powiedz to raz, ja się nad tym zastanowię, jeśli coś jest sensowne, to wezmę i to jest na tym koniec, a jeśli nie, to nie. Jeżeli ci się nie podoba, to możemy bardzo ograniczyć nasze kontakty. Będziesz coś potrzebowała, zadzwoń. Natomiast ja nie mam ochoty tego słuchać, ponieważ jest to nieprawda, ja chcę żyć swoim życiem, a ty żyj swoim życiem, bo ta matka prawdopodobnie nie miała swojego życia, skoro tak władowała się w życie tej 60-letniej, wtedy młodszej, no i wychowywała jej dziecko, no więc tym bardziej musiała. I córce, a córce teraz, skoro jej wcześniej nie powiedziała, również powinna powiedzieć: posłuchaj, to jest tak, być może ja nie postępowałam twoim zdaniem tak, jak powinnam. Być może rzeczywiście wybierałam sobie niewłaściwych partnerów życiowych. To jest bardzo prawdopodobne, bo jakbym wybierała właściwych, to bym teraz pewnie nie była sama. Okej, ale ty nie jesteś już nieletnim dzieckiem. Masz, moja złota, 42 lata. To jest twój wybór, czy masz zamiar bez końca o wszystko mnie obwiniać i robić sobie piekło w życiu sama, bo to już chcę robić na własny rachunek. Czy powiesz: starczy, zrewidujesz to, pójdziesz na sensowną terapię i zaczniesz żyć po swojemu, ponieważ to jest też tak, że jeżeli na mnie pokazujesz palcem, to pozostałe pokazujesz na siebie. Więc zastanów się nad tym, co robisz, i ja nie biorę tego po prostu. Nie biorę. Co zrobiłam, to zrobiłam. Trudno. Jeśli coś było niedobre, bardzo cię przepraszam. Natomiast masz 40 lat, jeszcze masz mnóstwo rzeczy zrobić ze swoim życiem i ja nie mam ochoty być o to obwiniana. A ja mam teraz zamiar żyć i zastanowić się, jakie mam zainteresowania, rozejrzeć się po znajomych, odświeżyć dawne, sensowne znajomości, wejść w jakiś klub, wejść w jakąś fundację, wejść w jakieś tam koło pomocy czy zainteresowań, no cokolwiek, co lubię, tak, no co rzeczywiście jest dla mnie ważne, znaleźć sobie nowe środowisko, odgrzebać jakieś stare, dobre znajomości i zacząć normalnie żyć po prostu i nie iść przez następne jeszcze, powiedzmy, 20 lat życia obwieszona poczuciem winy i nieszczęścia mamusi i córusi. No bardzo przepraszam, każdy ma swoje życie i za nie odpowiada, a nie mogę odpowiadać za błędy, które być może zrobiłam mając lat 30 czy 40, ponieważ byłam inną osobą, nie wiedziałam, nikt mnie nie nauczył, może nie miałam wtedy wystarczająco dużo rozumu, to mam za to płacić do końca życia?
No właśnie, mieć odwagę powiedzieć wprost o tym, co się czuje, czego się potrzebuje, licząc się z konsekwencjami oczywiście takiej szczerości, takiej uczciwości, powiedzenia wprost. Zuzanna Celmer, psycholog, psychoterapeutka, a teraz Adele.
This is how the story went. I met someone by accident who blew me away. Blew me away. And it was in the darkest of my days when you took my sorrow, when you took my pain, buried them away, buried them away. I wish I could lay down beside you when the day is done and when
wake up to your face against the morning sun. But like everything I've ever known, it disappeared one day. So I spent my whole life hiding my heart away. Dropped you off at the train station, put a kiss on top of your head, watched you away, watched you away. Then I went on home to my skyscrapers and neon lights and waiting papers that I call home, I call that home. I wish I could lay down beside you when the day is done and wake up to your face against the morning sun. But like everything I've ever known, you disappear one day. So I spend my whole life hiding my heart away.
Adele, a my z Zuzanną mówiłyśmy o tym, jak rozmawiać z dorosłymi córkami.
Tak sobie myślę, że warto by było czasami, żeby matka w takiej przemowie przeprosiła swoje dziecko, przeprosiła swoją córkę. Myślę, że to byłoby ważne dla tej córki, jeśli rzeczywiście ta relacja z jej winy była dla córki trudna.
No naturalnie, no to jest zrozumiałe, że jeżeli coś źle zrobiłam, tak? No to wiadomo, że się przeprasza swoje dziecko, tak? Bo to nie ma żadnego...
Dzieci często nie przepraszają dzieci, Zuzanna.
No tak, no ja wiem, ale ja już jak mój syn był mały, coś głupiego zrobiłam, to mówiłam, mysz, przepraszam cię, wiesz, zrobiłam to, bo to, to i to. Ale przemyślałam to i obiecuję ci, że nie będę tego więcej robiła, tak? Ja zawsze go przepraszałam.
Myślę, że te relacje między córkami i matkami lepiej znacznie wyglądałyby i piękniej się kończyły, że tak powiem, bardziej w optymistycznym finałem, gdyby właśnie rodzice potrafili od czasu do czasu przeprosić dziecko za głupie zachowanie, za niepotrzebną krytykę, no za coś, za co warto przeprosić.
Byłoby lepiej, ale często jest tak, i to również wiemy, że oni uważają, że robili wszystko jak najlepiej, ponieważ robili z najlepszej intencji. Wszaniała się w jej życie, uważała, że ta powinna tak zrobić, zmuszała do czegoś, wywierała nacisk, prawda, czegoś zabraniała, co nie było wcale mądre, ponieważ uważała naprawdę z najszczerszej intencji, że to będzie jak najlepiej, bo mówię, nie mówię o złośliwych, niedobrych babach, tak? Mówię rzeczywiście o normalnych osobach. Tak uważała, więc teraz uważa, że za co ona ma przepraszać, bo czasami jest tak, że to dziecko mówi się, a napisz list, prawda? Owszem, napisz list, ale wcale nie musisz go wysyłać, po prostu wywal to wszystko, co masz w sobie. Z siebie to wyrzuć, siebie, żebyś...
Ten cały żal.
Żebyś siebie tym nie zatruwać, po co to, tak? Czasem jest tak, jest to oczywiście przykre, ale powiedzmy sobie też uczciwie, że często jest tak, że ma się tę mamę, i gdyby to nie była twoja matka, tylko kobieta, która mieszka w sąsiedztwie, którą znasz no, w miarę dobrze i wiesz tam o niej różne rzeczy, to nie chciałabyś z nią mieć wcale bliskich stosunków. No i tyle. W związku z tym uświadom sobie i powiedz sobie tak, skoro nie możemy mieć dobrych stosunków, skoro ona uważa, że wszystko robiła super, a ja jednak mam ten żal, więc po pierwsze wywal ten żal, po drugie powiedz, nie muszę z nią utrzymać stosunku, możesz być mamo. Nie będziemy utrzymywały stosunków, jest mi przykro, dlatego że ja nie mam ochoty bez końca i bez końca słuchać tej samej płyty, a ty się tym napełniasz i tak uważasz, że jest dobrze. W porządku, ty masz rację, tak jak uważasz, niech tak będzie. Jeśli cokolwiek ci będzie potrzeba, w czymś ci trzeba będzie pomóc, ja jestem. Natomiast ja mam swoje życie. Po prostu trzeba sobie uświadomić, że my w pewnym momencie musimy stanąć na swoich dwóch nogach. Oczywiście to jest cudowne. To jest taki cudowny obrazek, tak? Że jest ta rodzina, która razem zasiada, spotyka się, że mogę do matki zadzwonić. Wspaniałe.
Zwierzycie się.
Że tak, że pójdziemy gdzieś razem, że to, że no fantastycznie się cieszymy i tymi wnukami i rozmawiamy.
Każda by z nas marzyła o tym.
Tak, i pomoże, jest wspaniale. cudownie, no więc wszystkim tego życzymy, ale nie zawsze się da, więc dla zasady, po to, żeby udawać, tak, że tak jest, a pod spodem idzie żal, złość, niechęć, uraza. I to jest dokładnie to, że ta uraza, właśnie nie warto trzymać tej urazy, tak, czyli to trzeba zdecydowanie przepracować, ale przepracować nie tylko na poziomie dorosłego, bo jeszcze raz mówię, że dorosły, moja część dorosła rozumie, że tam wyszła ze złego domu, miała złe, wszystko to rozumiem, w związku z tym no, nie mogła inaczej, ale moje wewnętrzne dziecko mówi, mam to w nosie.
Kochaj mnie.
Kochaj mnie, nie dostałam tego, nie dałaś mi tego, nie byłaś ze mnie dumna, nie obroniłaś mnie i tak dalej, nie stanęłaś za mną, tak? Czyli tutaj, tu jest ten ważny kawałek i tu trzeba o to zadbać, żeby samemu, czyli co teraz możemy zrobić. Nie mogę oczekiwać, że ktoś się teraz zatroszczy moim wewnętrznym dzieckiem, jak już mam, nie wiem, 40, 30 czy 50. Sama się mogę zatroszczyć. Ja jestem sama dorosła, bo to dziecko nie wiedziało, że ja wyrosnę, tak, na sensowną, mądrą kobietę, która robi różne sensowne rzeczy i tak dalej. Ale teraz ja się sama mogę zaopiekować moim dzieckiem, sama mogę utulić tą dziewczynkę, powiedzieć, kocham cię. Jesteś dla mnie strasznie ważna, nigdy cię nie opuszczę, tak? I naprawdę tak jest, bo to robimy w terapii, że po pewnym czasie to dziecko przestaje przychodzić, ono dostaje to, co powinno, stapia się ze mną i ja jestem harmonijną całością. Ona mi już nie wchodzi w moje bieżące relacje cały czas, bo to tak jest, jeżeli jest niezaspokojona. I wtedy mówię tej mamie, słuchaj, ja jestem, ja ci zawsze chętnie pomogę, natomiast nie będziemy utrzymywały stosunków, bo one się źle kończą. Ja nie chcę z płaczem rzucać słuchawki, ja nie chcę słuchać bez końca tego, że nie tak zrobiłam, że tak postąpiłam. Ja też nie chcę słuchać twoich żali, że mi życie poświęciłaś, bo to był twój wybór. Tak, ja pamiętam dokładnie, że kiedyś przeczytałam coś takiego, że matka powiedziała już tam dwudziestokilkuletniej córce, że jej życie z ojcem tej dziewczyny było piekłem, ale zrobiła to tylko dla niej. I ta dziewczyna bardzo sensownie powiedziała, mamo, czy uważasz, że piekło to jest dobre miejsce dla dziecka? No chwilę. Uważam, że naprawdę to jest nasz wybór, szczególnie teraz, kiedy jest tyle publikacji, kiedy jest tyle możliwości, nie trzeba tego kupować, nie trzeba pół złotówki wydać. Można zajrzeć do internetu, do tej kawiarenki internetowej, jak człowiek już nawet nie ma, tak? Nie wyobrażam, ale powiedzmy. I otworzyć sobie matki, córki, przeczytać. Tam jest taka masa naprawdę sensownych rad, pomysłów. Coś sobie z tego wybrać i pomyśleć sobie przede wszystkim, stawiam na siebie zdrowy egoizm. Jeśli ona jest chora, potrzebuje pomocy, coś jej jest, proszę bardzo. Ale jeżeli to mają być roszczenia, wieczne pretensje, wypominanie mi, że dla mnie zmarnowałaś, że przeze mnie pójdzie do grobu, ja bardzo przepraszam, ale chyba to jest coś, jakaś pomyłka, tak? Czyli naprawdę przede wszystkim niech te mamy będą szczęśliwe. Te wszystkie młode mamy, najpierw wy zadbajcie o siebie, żeby same być szczęśliwe, bo tylko szczęśliwe matki wychowają naprawdę szczęśliwe córki.
Zuzanna Celmer, psycholog, psychoterapeutka, Hanna Wilczyńska-Toczko, Stefan Kotiuk i na koniec jeszcze raz w najpiękniejszej piosence Adele. Tymczasem.
That you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Instead.
yeah.